Hania była starsza ode mnie o rok, bo w domu dziecka w Tukowicach byłyśmy w innych grupach oddzielnych, ale jakoś tak zaprzyjaźniłyśmy się i byłyśmy i tak razem w szkole i ona tak bardzo tak, no może dlatego, że w podstawówce jej pomagałam troszkę, jakaś może bystrzejsza byłam i ona się już tak, że tylko ze mną, no ale ja się znalazłam w Stanach, że mnie właśnie ta moja przyjaciółka zaprosiła. I w takim momencie życia, kiedy byłam w wielkiej potrzebie.
Pani Kazimiera Bieniek-Leszek z domu Walczuk pochodzi z miejscowości Malice, położonej nad rzeką Huczwą w powiecie chrubieszowskim. Miała szczęśliwe dzieciństwo, ale kiedy przyszła wojna, musiała szybko dorosnąć.
Ja byłam dzieckiem, dokąd tata żył. Do pierwszej klasy poszłam w 1941 roku. Mówił, że nie będzie uczył, że będzie kształcił, bo tak ładnie pisze.
W czasie okupacji żyła w ciągłym strachu.
To już po latach dowiedziałam się, właśnie sąsiad wydał. I jeszcze mój tata był kumem, młodsze dziecko podawał do chrztu.
Ojca, zaangażowanego w działalność konspiracyjną, zabili Niemcy. Babcię i stryja nacjonaliści ukraińscy.
Bo oni nie zabijali normalnie, tylko mordowali. To nie było, że zastrzelił czy coś takiego. I znowu my za Huczwę uciekamy. Musieliśmy w ciągu nocy uciekać.
A w 1945 roku, kiedy miała 11 lat, zmarła na gruźlicę ukochana mama.
I myśmy zostali sami. Nas trójka została bez domu, bez babci, bez stryjka, bez nikogo i nikt się nami nie zajął.
Jej dwóm braciom, chociaż trafili do znajomych rodzin, nie żyło się lekko. Zaś mała Kazia tułała się po obcych ludziach i dalszej rodzinie.
Ich córka chodzi do szkoły, a ja te krowy wyganiam na bosaka, Boże, nogi podkulone, bo to szron jeszcze na trawie. I modlę się, żeby tam krowa w trawę komuś nie weszła w szkodę, bo wtedy muszę iść po tym zimnie.
Bawiła dzieci, pasała krowy, pracowała w polu i przy kuchni, mieszkała i spała przy oborze. Pewnego dnia poznała chłopca, który przebywał w domu dziecka w Turkowicach, prowadzonym przez siostry zakonne, służebniczki Najświętszej Marii Panny, w którym mieszkało ponad 300 dzieci. Tam chodziły do szkoły, nie były głodne, miały dach nad głową.
Czesio Gnyp, no i też tam pas ze mną krowy. I opowiada mi o tych Turkowicach. Tam dzieci chodzą do szkoły, uczą się, jak to się dobrze uczy, to wysyłają siostry do Lublina albo dalej. No i jak mi tam już tak naopowiada, to już mi takiego apetytu narobił.
Te opowieści sprawiły, że pewnego zimowego, mroźnego dnia mała Kazia, brnąc w śniegu, poszła do Turkowic. Siostrze przełożonej przedstawiła swoją trudną sytuację. Została tam przez kilka lat. A ponieważ wiele rzeczy umiała robić, szyć, prać, cerować, pomagała siostrom w codziennych pracach. Mimo wielu obowiązków, które miała, była szczęśliwa.
Ja jak się obudziłam na łóżko, jak spałam, to tak patrzyłam w sufit i mówię, Boże, jak ja się nie muszę martwić. Ja mam łóżko, a przyniosą, co przyniosą, to jest jedzenie, z głodu nie umrę, się nie będę martwiła, co ja zrobię. Ja byłam bardzo szczęśliwa.
Chodziła też do szkoły, a w 6. i 7. klasie właśnie razem ze wspomnianą Hanią, z którą się zaprzyjaźniła. Ponieważ siostry bardzo ceniły naukę, każdego, kto chciał się uczyć, kierowały do szkół z myślą o podjęciu w przyszłości nauki na studiach. Kazia trafiła do liceum ogólnokształcącego w Lublinie, ale nie straciła kontaktu z Hanią.
Władysławy Arciszowej na początku było prywatne, A potem upaństwowili druga żeńska i mieściło się na czwartku, bo na początku to było na Usterwę, w takiej kamienicy było małe, a potem na vis-a-vis kościoła świętego Mikołaja. Właśnie taka troszkę śmietanka się tam znalazła w tej szkole. Hania chciała razem też do liceum, ale siostry uznały, że ona jest słabsza i ją nie dały do liceum, tylko dały ją do kaletniczej szkoły. Ona jakoś tak troszkę olewała tą szkołę kaletniczą, nie była zadowolona, byłyśmy razem tu w Lublinie w grupie, przyjaźniłyśmy się i Hania, jak skończyła, tak skończyła tą szkołę i znalazła się na ulicy, bo też dostała, myśmy to nazywali wilczym biletem. No i tak łaziła po ulicach. A ja, chodząc do szkoły już tam na czwartek, to na Grodzkiej była pracownia artystycznego cerowania. Cerowało się wszystko, bo ciuchy były drogie, więc ludzie przynosili. A ja u zakonnic się też to wszystko robiło. Myśmy cerowały, zresztą wszędzie, w każdym domu był grzybek i się cerowało, pończoszki. Ja tak zaszłam do tej pani, zapytałam, czy, bo była wieszka, że zatrudni. No i ona mi dawała pewne rzeczy. No na pewno mi nie płaciła tak jak innym, ale zawsze tych parę groszy sobie uciułałam. W każdym razie, jak ta Hania moja łaziła, jak ona powiedziała, nie było toalety bezpłatnej, że ona już i po śmietnikach szukała. I ona przyszła, bo nie wolno im było do nas, do budynku przyjść, więc tu do chłopców na podwórze i przez siatkę. Ile tych pieniędzy było, to ja nie wiem, to na pewno nieduża, ale tyle, co miałam, to jej dałam. I ona gdzieś tam się umyła za te pieniądze, coś tam zjadła. Mówiła, gdzieś tam ciotkę miała w Tomaszowie, że gdzieś, że pojechała do tej ciotki, gdzieś tam jeszcze później się do Junaków dostała i w tych Junakach skończyła taką pielęgniarską szkołę jakąś tam, czy kurs pielęgniarski i dostała się do Poznania, do szpitala. A jednak była ambitna, skończyła szkołę średnią, jak była w Poznaniu, studia z zakresu rehabilitacji magisterskie i pracowała z taką pielęgniarką, której mąż to był czas taki, ja nie pamiętam, który był rok, ja już pracowałam, że statek polski z marynarzami gdzieś tam zawinął do wybrzeży Ameryki i nie powrócił. Po prostu tam zostali ci marynarze i to już tak było tak głośno, że tutaj by ich areszt kosztował czy coś. I właśnie wśród tych marynarzy był mąż tej pielęgniarki, pani Hale, bo ja ją poznałam, on już w tej chwili nie żyje. I później ten mąż, jak już w Stanach jakąś tam Amerykankę poznał, tej Hale zaproszenie przysłała ta Amerykanka. No i ta Hala z tym dzieckiem pojechała, ale z tego jak rozmawiała, nie rozbijała ich. Była wdzięczna, że ją wzięli, no pomagali jej, ale mąż pozostawał z tą panią, a ona jako pielęgniarka łatwo tam pracę dostała, język, wszystko. I ona Hankę ściągnęła do Stanów. No i Hanka na początku tak różnie jako opiekunka, nie opiekunka do domu. No i potem opiekowała się taką mamą jednego pana, no już nie żyje ten Igorcio, bardzo przyzwoity człowiek. I tak ciągle myślała, że jak ona się urządzi, to ona, no szlachetny człowiek, bo nie jednemu ktoś pomoże i zapomni. I ona, jak już się tak urządziła, wyszła za mąż, no to zaczęła mnie szukać po panieńskim nazwisku, mnie szukała. A ja wtedy no, miałam problemy, bo ja byłam w sytuacji trudnej, bo to było moje drugie małżeństwo. I mój mąż zaczął budować dom. Wujo mu przypisał działkę i ten wujo miał być z nami. Wujo zmarł i on powiedział, że nie będzie tego budował, nic, ale potem niestety tam rodzinka namawiała, no i ten dom piątrowy powstał. A to były czasy, gdzie coś tam, jakieś materiały, były trudności, nie tak jak teraz na telefon się kupi, ale się nie zastanawiałam nad tym, bo tak jakbym była mocno weto postawiła. bo ja miałam mieszkanie, wszystko, że ja nie chcę żadnej budowy, żadnej nic, a to jak to Henik będzie gorszy jeszcze teściowa i wszyscy piętra stawiają, no to i on nie może być inny. A niestety, bo teraz to ja już innym wiele rzeczy podpowiedziałam, mogłabym być adwokatem, ale wtedy nie wiedziałam, że to rodzinka dochodzi. Mąż zmarł, wylew, 12 dni w szpitalu, 55 lat i szanowny braciszek, który się gniewał 11 lat, bo też tam mój jacieś tam z Hedym chodził. Po klucze przyszli do mnie, jak w filmie 48 godzin po pogrzebie, po klucze do mieszkania, bo im się wszystko należy. No należało się jak potem, no to połowa, ale nie wszystko. Bo jakby było dziecko, myśmy nie mieli w drugim małżeństwie dzieci, no to dziecko i wtedy nie braciszek nie ma nic do tego, a tak to już jest rodzina, no chodzi. No i już te sprawy w sądzie i wreszcie wyszło, że ja, no ale muszę spłacić. A tak wycenili cię rzeczoznawcy, jakby to dom był w Warszawie, a nie gdzieś.
Wówczas nieoczekiwanie panią Kazimierę próbowała odnaleźć Hania, przyjaciółka z domu dziecka i lat szkolnych spędzonych w Lublinie.
Szybciutko to było. Ona, telefon jeden, drugi, właśnie jedna z tych naszych koleżanek, bo to do niej. Poszukuje ciebie jakaś król, a ona ma siostrę też, bo już tej siostrze powiedziała, jak mnie nie znajdziesz, albo żywą, albo martwą, to się ciebie wyrzeknę. I tak zaczęły szukać. Wreszcie już po kilku innych telefonach taka Lodzia zadzwoniła. Do tej pory się spotykamy, ona jest w Końskowoli. Też byłyśmy w Turkowicach i tutaj w Lublinie byłyśmy razem. No i ona już wiedziała, gdzie mnie szukać, że na terenie Garbowszczyzny, jak już do niej ten telefon dotarł. I mówi, natrafiłam na kogoś, kto jak raz ciebie znał po nazwisku Panieńskim. No i wreszcie już Hanka wydzwania, już z Hanką rozmawiam. I Hania mnie chce zaprosić. Ja mówię, Haniu, mam teraz taką sytuację, że na pewno gościnnie to nie, dziękuję ci bardzo. Ona wysłuchała i mówi, słuchaj, nic się nie martw, przyślij mi swoje dane. I wszystko biegiem załatwiałam. Wreszcie ona dzwoni, jest mój kuzyn, wraca, ja kupiłam bilet, bo już miałam i widzę, miałam wszystko, ale ciągle, bo ja miałam dom wolno stojący, ciągle jeszcze tam coś było i nie mogłam załatwić. I ona mówi, i mam dla ciebie pracę. I do ciebie przyjedzie bilet, a ja tak w międzyczasie zachorowałam na grypę, zapalenie płuc. I to w poniedziałek mam lecieć, a ja w piątek jestem u pani doktor. Ona mnie obsłuchuje, bo ze szpitala sama się wypisałam. Ona mnie obsłuchuje i mówi, pani Kasiu, nie boli pani tutaj? Ja mówię, bardzo boli. I ona mówi tego, a ja mówię, pani doktor, pokazuję jej dopiero to ze szpitala. I ona mówi, co pani zrobiła? Ja mówię, a żeby było ciekawiej, to ja w poniedziałek do Stanów lecę. Ja mówię, musi mi pani dać garść leków i trudno. No i wszystko biegiem, tu jeszcze załatwiam, bo to zima, dom, gdzie trzeba samemu palić i kogoś zatrudnić. To były lata, w 1998 w styczniu poleciałam. Wszystko biegło i dopiero w samolocie, bo też tak wsiadłam, to mówię, ja już jestem w samolocie, tak. Patrzyłam, piękne chmury, słońce takie jarzące, silne. No i potem, Boże, ocknęłam się, przez tyle się lat z Hanką nie widziałam. Nie wiem, jak ona teraz wygląda. Ona nie wie, jak ja wyglądam. Ani sobie nie przygotowałam jakiegoś tego, ani nic. Cała droga to była na tym skupiona. Czy się rozpoznamy? Wylądowałam, jeszcze turbulencja taka była, że godzinę nie mógł podjechać do tego rękawa, bo taka burza straszna, ale tam już był komunikat, no idę. Tak spojrzałam w dół, chyba to Hanka, ona była czarna jak kruka, to bielusieńka. Ona spojrzała też tak w górę, jakoś podniosła rękę i ja podniosłam rękę, no i rozpoznałam się.
Thank you.
Kani, mąż, to jego ojciec był Ukraińcem, a matka Czeszką, bo ten Trześniowski, on był geologiem i należał do takiej amerykańskiej kampanii naftowej. I on tak po świecie jeździł, dlatego tak jeden syn się we Francji urodził, temu Trześniowskiemu, drugi gdzieś tam jeszcze, a Igor się urodził tu w Bieszczadach, bo on jak raz był tutaj właśnie w Bieszczadach, gdzie ta ropa naftowa jest. I jak wojna wybuchła, to Niemcy, no bo z Ameryką przecież nie mieli jeszcze konfliktu, to zezwolili na wyjazd. I on właśnie wyjechał do Hiszpanii też, a potem do Ameryki wyjechał. I Hania za tego Igora wyszła, bardzo dobry człowiek, dusza człowiek, nie żyje już. No i potem z jej mężem chodziłam do kościoła, taka piękna msza, ksiądz tak pięknie zawsze opowiadał, że to z przyjemnością szłam, żeby posłuchać. Tam jest taki zwyczaj, że ksiądz po mszy wychodzi i wiernie tam podchodzą, chcą porozmawiać. I ja raz podeszłam, bo rzeczywiście tak mi w ogóle wymalował mój dom, moje podwórko, moje wszystko, w ogóle rozmarzałam się, podchodzę i tak mu mówię, a on pyta się, skąd ja jestem. Ja mówię, że z Lublina, ale pochodzę nie z Lublina, tylko mówię z Malic Hrubieszowskiego. On mówi, a ja z Krasnobrodzkiego. To rodziny i stąd. Przepięknie ten Rysio. No i ten jej mąż ze mną chodził i kiedyś ta Hania, bo ja miałam do nich klucze do mieszkania, wszystko. Tak mi tłumaczy, że ona tak ciągle myślała, żeby mnie ściągnąć i mówi, my się tak staramy, żebyś ty nie tęskniła, czy coś widocznie jej powiedział, bo mnie w kościele same łzy leciały. I ja tak słucham i zaskoczyłam i mówi, Haniu, ja nie tęsknię, ja nie mam za kim tęsknić, jestem sama, nic, mówię, to są łzy inne, to są łzy wdzięczności, że z chorobą, dopiero się wtedy przyznałam do niej, ja z garścią leków, z zapaleniem płuc przyleciałam i mówię, od razu u ciebie herbatę wypiłam, przebrałam się i od razu do roboty poszłam. I mówi, jak mały samochodzik i mówi, widzisz, i tu sobie radzę, po Nowym Jorku ganiam samodzielnie, bo rzeczywiście ja się poruszałam, gdzie mnie tego na telefon, no bo tego Igorcio, powiedz mi, jak to, czy tam, to już ja poszłam, ja mówię, i sobie radzę. Co to znaczyły te pieniądze dla niej, jaka to była sytuacja i ona przez tyle lat zachowała mnie w pamięci. Czyli to były grosze, bo to przecież nie były wielkie pieniądze. Ale jak ona mówi, że ona chyba byłaby, bym z głodu chyba umarła. I tak mówi, całe życie tak myślałam, że jak się urządzę, to cię sprowadza. Ja tak mówię, Haniu, żebyście mnie w innym czasie zaprosiła i całą Amerykę pokazała, to nie miałby to znaczenia jak w tej chwili. Bo ja w tej chwili, tak jak ty byłaś w potrzebie, to ja w tej chwili również byłam w potrzebie. Ona mówi, mnie już tak męczyło.
I po to pani dostaną, żeby zarobić?
Żeby po prostu na spłatę. Także gdzieś coś jest. Czy gdzieś tam ktoś czuwa. Jak byłam tam w Ameryce, to właśnie byłam u pana. On był synem popa.
A to pani się nim opiekowała?
Tak. Miał i nogę, to w udzie złamaną. W ogóle schorowany był, a był lekarzem. I też był w tej bandzie UPA. I ja tak jak mu jeść naszykowałam, to tak patrzyłam i tak w duchu. Czy ty masz coś na sumieniu, czy nie masz, ale tego nie powiedziałam. I w tym pokoiku biblioteczka. Ja w biblioteczce patrzę, a tam jest takie opracowanie. Cała ich historia. Ich bardzo dużo w Ameryce było. A on ze Stanisławowa w ogóle pochodził. To kiedyś to było w granicach Polski. Ja z nim rozmawiałam po polsku. On mówił po angielsku, mówił po hiszpańsku, bo w Hiszpanii studiował medycynę. I tam w Ameryce ci medycy, oni się kontaktowali z sobą i takie właśnie opracowanie, a ja to wieczorami czytałam, to po ukraińsku i zdjęcia były zamieszczone. Tam cała ich historia była, jak tutaj, jak się zawiązało, że no, patriotyczna armia o wolną Ukrainę walczyli, to w pierwszym rzędzie było zaznaczone. No i potem, jak jednak już po upadku nie mieli powrotu na Ukrainę, no bo Stalin by się z nimi rozprawił, więc do Hiszpanii ci, co mieli maturę, to Franco na studia i oni na koszt Hiszpanii kończyli studia, a potem się wszyscy w Ameryce znaleźli i z sobą ściśle kontaktowali się, ale za wcześnie właśnie ten dokument on zabrał.
Ale jak przyjmował panią do pracy, to wiedział, że pani jest Polką?
Tak, wiedział. No tak, to był sympatyczny, nie mogę narzekać w ogóle zresztą. Nie mógł narzekać, bo ja też porobiłam wszystko, a bardzo mu smakowały moje zupy. Jak w szpitalu był, to ja musiałam, bo tak miesiąc w domu, miesiąc w szpitalu. I tak, a to ja do szpitala też jedzenie jemu nosiłam, bo on nie chciał szpitalnego. Powiedział, że on się dosyć najadł szpitalnego. Potem jak gdzieś jakieś badania, ja mówię, ja ciebie na wózku zawiozę. Skąd ty wiesz, gdzie to jest? Wiem, gdzie to jest. Bo jak miałam tylko wolne, to ja sobie robiłam spacer, obchody, przyglądałam się, czym to jest oznakowane. Aha, tu są numery, aby tylko dobrze patrzeć. No po prostu sobie dawałam radę. Z tym, że ja tak odważnie sama, jeszcze ten pan żył, no wyczytałam, to było 6 jak raz w Mikołaja, że jest świątynia imieniem świętego Patryka na Manhattanie, 17-wieczna i po raz pierwszy msza w języku polskim będzie odprawiana. Lotnicy polscy w jakąś tam rocznicę swoją z Dęblina. Nasi polscy lotnicy przyjeżdżają. Ja mówię, za wszelką cenę ja muszę tego. Ten mi pan, co ty będziesz jechać? No tyle od tego Igora się dowiedziałam, zanim do Manhattanu dotrę, to gdzie się mam przesiąść. W metrze pytam. San Patryk, to troszkę już teraz zapomniałam, się nie ma w użyciu, ale potem to już takie podstawowe te, to już tam łapałam, ale tutaj to nic, San Patryk. No i na takiego pana młodego natrafiłam, ale straszny deszcz lał i ja się tak nie rozejrzałam. On wziął ode mnie parasolkę i on mnie podprowadził pod tą katedrę. No rzeczywiście kolos katedra, no i ta orkiestra z Dęblina i piękna tam msza polska. I wyszłam, to jest, no jesień, zima, ale tam jeszcze było ciemno. Nie zapamiętałam, bo deszcz padał i którędy szłam, bo ja mam taką wzrokową pamięć, że mogę tak bez adresu, tylko tak popatrzę i tego. A tu sobie nie rozpatrzyłam. Boże, pytam o Subway. Coś zapyta mnie, ruszą ramionami, lecą i coś nie widać, bo tam tak o przechodniku. I już się gdzieś schodkami schodzi i nie ma, że jakaś tak stacja, że widać. Ale jakoś mi się udało, trafiłam. Ale zupełnie na inne ten, ale pogadałam, wróciłam. Ten pan zdziwiony, że ja jednak wróciłam. A to było na początku, pierwszy rok mój. Pojeździłam sobie trochę, ja sobie już planowałam, bo ja tam się nie nastawiałam na te zarobki, już tak do spłacenia do tego obliczyłam. Bo tak była mi nad tymi wielkimi jeziorami, jest taka Częstochowa amerykańska, jak na konsekracji tej kaplicy. Też jak rano o 5 wyjechaliśmy z Nowego Jorku, to jak raz na punkt 12 dojechaliśmy, więc to jest jakoś bardzo daleko, tam i cmentarz taki polski jest. I w Fatimie taki amerykański, gdzieś tam znowu jeszcze co takie, jak to na filmie pokazują te posterunki takie, co te dawne, te wojska miały, takie
kwatery. Forty takie.
Forty takie, też tylko to się nie pamięta już wiele rzeczy. Także tak troszkę pojeździłam, no byłam w tym Palm Beach na Florydzie, ale to już zafundowała nam ta Iwona. Wcześniej poznałam Polkę taką, Krystynę Wojciechowicz z domu, a już zapomniałam, jak ona po mężu miała. Ona u takiej pani Zygłowej pracowała na Manhattanie i okazało się, że ona z mężczyzny z Komarowa jest. Mówi, jedna ziemia nas wychowała i wykarmiła. No i tak później tam odwiedzałyśmy się. Ściągnęła potem córkę, a Iwona była z wykształcenia inżynier, architekt. bo Krystyna 70-lecie obchodziła. No i wtedy ta Iwona zaprosiła nas, już ten mój pan nie żył, ja miałam taką trochę przerwę w pracy, to zaprosiła nas i wtedy na jej koszt poleciałyśmy. Krysia jeszcze taką Marysię zaprosiła, swoją koleżankę, we trzy, a to był grudzień, a Krystyna, a to Boże, a tam lato, palmy w ogóle, a Krystyna mówi, Kazia, patrz, raj na ziemi, pięknie. A w międzyczasie zrobiłam tam u notariusza w Stanach wszystko i tam potwierdzone przez konsula upoważnienie do sprzedaży. Także tacy zaufani, ja to ich nazywam przybrane moje dzieci, bo jak raz z Hrubieszowa, on pochodzi od nas z Zamościa, tak jakoś zaprzyjaźniliśmy się po dzień dzisiejszy, ta przyjaźń jest, ja im tak zaufałam, oni mi naprawdę pomagali bardzo. I on sprzedał ten dom. Kupili ode mnie tacy państwo z Lublina i dzięki Hani mogłam spłacić. Właśnie dzięki Hani to się pozbyłam i spokojnie, ale mówię, że co to znaczyły te pieniądze dla niej, jaka to była sytuacja. Kiedyś był taki ogłoszony w piśmie polskim, bo tam było polskie pismo wydawane. Czego nauczyła mnie Ameryka? No to wszyscy w ogóle mówili, czy oszczędności, tam wszyscy oszczędzali. Ja tak z Hanią, jak rozmawiałam, mówię tak spośród swoich znajomych, mówię, tą bym nie wzięła, ale tą bym wzięła, tamtą bym wzięła, żeby nauczyć oszczędzanie na co dzień, bo oni przyjeżdżali bez niczego, tam nie wszyscy byli milionerami, jak miał rodziców, że już za tego, to dalej te miliony powiększał, a jak nie, no to niestety nie miał tych, no to naprawdę do banku zabezpieczali sobie w starość. Oczywiście byli tacy, co leżeli, pracy nie mieli, a ja tak stawałam, jak tam na Grimpont pojechałam, no... Leżą panowie, brudny, smrodzie, a ty, bo tam wszystko na ty sobie mówi, a bo pracy nie ma, ty nie masz pracy, to mówi, leciałeś w oceanie, się nie utopiłeś, samolot się nie rozbił, wstyd tylko przenosisz, bo to alkohol tanie, to ty się pijesz zamiast iść do pracy. No niestety i tak kończą. Dla mężczyzn, czy kierowca, czy nie kierowca, czy do przyuczenia zawodu, czy wszystko, naprawdę praca. Bo dla kobiet to tak, no, że po prostu opieka. Ale też jak chce zarobić, no to zarobi.
A jak pani długo była w Stanach Zjednoczonych, bo to w Nowym Jorku?
3 lata. Jeszcze mnie ten zastał, ten wybuch. Gdyby nie ten wybuch, to bym jeszcze została. Ja to przeżyłam bardzo.
Ten World Trade Center, tak?
Tak, bo ja wtedy już, ten pan mi zmarł, byłam u takiej Czeszki, ona mi też zmarła i później miałam taką pracę, dwie takie w jednym czasie. Na tą wyspę Staten Island jechałam i tam zmieniałam taką osobę, jechałam w piątek wieczorem, najczęściej w niedzielę wieczorem wracałam albo w poniedziałek rano. I na Manhattan od razu miałam na 86 znowu 3 dni tam u takiej Żydówki, pani z Alzheimerem. No i wtedy ona jakoś nie przyjechała na podmianę i ta córka tej pani mówi, żeby nie zostawiać ją samej. Mnie wytłumaczyli, że inaczej pojadę, bo ja jechałam tak do samego końca Manhattanu, jechałam metrem. I później na autobus jechałam takim mostem Verrazano, to jest ponoć najdłuższy most na Oceanie Atlantyckim, do tej wyspy Staten Island. Nie wiem, czy to pan nie dobrze wymieniam. No i tam właśnie jeszcze kawałeczek od tego autobusu szłam i do tej Żydówki. No i mnie wytłumaczyła ta córka. Ona widziała, że ja tą drugą pracę mam na Manhattanie, że rano, tylko już na inny autobus pójdę, i wsiądę na prom, już i promem prosto do 9. I ona mi wytłumaczyła, że ja od razu będę mogła i do tej drugiej pracy pojechać. No i tak rzeczywiście taki słoneczny ranek, pięknie, ja tym promem jechałam, no i do tej 9 wsiadłam i kawałek tak podjechałam, coś tam plotą, ale człowiek tak szybko mówią i w tym nie rozumie. Ale po twarzach ludzie patrzą, coś tak niewyraźnie wyglądają. Na przystanku nie staje, tylko jedzie, ale pisze Terror on America. Patrzy, jeden przystanek mija, drugi przystanek mija, wcale nie staje. Już i mój przystanek minął i jedzie dalej. Aż pojechał tam na ten górny i tam na końcowy wysiadł, a oni się tak szybko zorganizowali, że to już wszystko pozamykane. No i teraz wyszłam, a tu krzyczą Smokin, Smokin, Smokin. Autobusy są podstawione, człowiek nie zna języka i diabli wiedzą, w który autobus wsiąść. To mi wskazali, który autobus, numer i ja wsiadłam i przyjechałam na tą. No ta moja, co tam pracowała, zmienniczka z buzią na mnie, Polka, że czego tak późno. Ja mówię, ty włącz telewizor. No włączyła to rzeczywiście już i pokazują to, bo jakbym była na przykład tam, co mieszkałam u tego pana i Hania też mieszkała w tym samym bloku, a oni byli wtedy w Detroit oboje z mężem. Ona na 9 piętrze mieszkała, ja miałam klucze do ich mieszkania. Jakbym była w ich mieszkaniu, to te wieżowce było widać, że nawet chorągiewka, która była na wieży zawieszona, to było widać. To widać by było z jej balkonu, z jej okien. I później zaraz przyszła córka tej pani, którą żeśmy się opiekowały i już ona po rosyjsku mówiła, to już mogłam się dogadać. I ja mówię, że tą dziewiątką jechałam, to ona mówi, że dziewiątka pod tymi wieżowcami jedzie. I rzeczywiście ona potem się zapadła, że ja pod tymi wieżowcami przyjechałam. A w ogóle na Manhattanie musiałam zostać i jak tu się mi skończyło 3 dni dyżur, ale już muszę odejść, zwolnić miejsce, a tu do siebie nie mogę wrócić, bo nie ma wyjścia do metra. No to właśnie do tej Krystyny, bo inaczej Park Center, bo to właśnie chodziłam z tą panią na spacer do tego parku, to tylko tam nocować. No ale do tej Krystyny poszłam, a ta pani zgłowa od razu, żeby mnie Krystyna przyjęła, że to tragedia, także już wtedy 3 dni koczowałam u tej pani zgłowy z tą Krystyną. A przyjechałam, bo wynajmowałam sobie już po tym mieszkanie, żeby tej Hani nie obarczać, bo u niej ciągle walizki były jakieś, bo ona ciągle kogoś ściągała. Bo tak jak u kogoś na domu byłam na stale, no to tam mieszkałam, a tak to już sobie wynajmowałam z taką Czesią. Boże, przyjeżdżam, a ja mam cały ten pokoik zastawiony wodą i chlebem. Bo ona sobie nakupiła i mnie nakupiła, bo to wojna w Ameryce taka w ogóle wyszła. Banki nie wypłacały więcej, tylko $100. Jak ktoś już na stałe tam pracował, że był, to tak, a do nowej pracy już nikt nikogo nie przyjął. Bo no wojna, no nie tego. I ona sobie nakupiła i mnie nakupiła. I potem takie chodzenie, szukanie zdjęcia swoich bliskich. Mnie wojnę to przypomniało, mnie dzieciństwo przypomniało. Ja mówię, Haniu, ja nie dam rady. Po prostu psychicznie nie dam rady. To mnie przygnębia, jak ja wszędzie tak samodzielnie sobie dawałam rady. Tu jechałam, tam jechałam, wszędzie sama. A potem to nie tylko ja, ale na przykład jakakolwiek tam gdzieś podziemie przystanek czy coś, bo jakaś awaria, oni tam podstawiają zaraz autobusy czy coś, ale już każdy myślał, że już coś się dzieje. Poza tym taka niemiła atmosfera, tak atakowali, że skąd żeś przyjechał, tam wracaj, tam tego, jakby to oni byli tylko Amerykanami i tak ta murzyńska młodzież taka się zrobiła, taka agresywna. W ogóle tak ogólnie było... No nieprzyjemnie. I to się taka psychoza wytworzyła. Ta ludność, ta muzułmańska też tak była atakowana, bo ich tak posądzali naprawdę, że Bogu ducha winni byli tacy skromni, czy sklepikarze. No była taka atmosfera nieprzyjemna. I ja mówię, Haniu, to dla mnie jest za ciężkie. Ja nie dam rady. To jakaś taka jestem, no przytłoczona. To już nie jest to i mówię, wracam. Bo tak to jeszcze po prostu już nie tyle, żeby zarobkować, tylko chciałam sobie jeszcze tak pojeździć. bo tu już się rozliczyłam tego, a to co zobaczę, to będzie moje. Bo ja nigdy nie byłam materialistką i to może źle. Ja już miałam wpłaconą zaliczkę, bo taka była wycieczka od Oceanu Atlantyckiego do Pacyfiku. To długa wycieczka i przy okazji nie jest tak, że tylko się jedzie, jedzie, tylko się zwiedza. No ale niestety ten wybuch pokrzyżował, że wszystko zostało poodwoływane i tak się niespokojnie, bardzo niespokojnie zrobiło. Wróciłam do Polski, później z powrotem, jakoś tak nocą. Już nie pamiętam tych dat, nie przywiązywałam wagi do tego.
Ale to taka przygoda chyba dla pani była, te kilka lat w Ameryce.
No tak, no na pewno. A to w ogóle przygoda była, nigdy samolotem nie leciałam, a do swojej wnuczki mówiłam tak, że Kasiu, jak ty studia skończysz, ja ci zafunduję, gdzieś polecimy sobie samolotem, bo w Rzeszowie to lotnisko, a ona z Rzeszowa tutaj w Lublinie studiowała na UMCS-ie. Ja mówię, i polecimy sobie gdzieś, może do Gdańska, może jeszcze gdzieś, zanim umrę, to się zechce samolotem przylecieć, a później mi wypadło, że leciałam samolotem.
To życie pani miała bogate.
No miałam bogate, ale zawsze mówię, ta pracowite miałam życie. Chyba opatrzność nade mną czuwa. Tylko, bo zawsze mówię, Panie Boże. No tylko, to teraz cię tylko o jedno proszę, żebym do końca swoich dni mogła sama, samodzielnie pójść do łazienki, byle jak, ale koło siebie porządek zrobić. A jak będzie, to tego nie wiemy.